Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, obecnej i przyszłej kadencji.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Gratulacje w wyniku.
Bardzo dziękuję.
Chociaż wypada pogratulować wszystkim, którzy startowali w tych wyborach, bo obiektywnie trzeba stwierdzić, że te wyniki były naprawdę imponujące.
No tak, rozmawialiśmy przed studio, to tutaj jest to efekt dwóch zjawisk. Pierwsze zjawisko to jest niesamowicie wysoka, chyba największa
w
wyborach samorządowych w Zielonej Górze frekwencja, co oznacza, że zmobilizowały się wszystkie elektoraty.
Oczywiście.
Bo przypomnijmy radiosłuchaczom, że w 2015 roku te wyniki były o wiele mniejsze, ale frekwencja w Starej Zielonej Górze była 28%, tak? Teraz powyżej 50%.
Oczywiście to musiało tacy, mówili, że to marzec, że coś tam...
Nie, tu frekwencja. A poza tym po zmianie prawa wyborczego przez PiS mamy 7 kandydatów, a nie 10. To także powoduje, że poszczególni kandydaci robią wyższe wyniki.
No i te wyniki rzeczywiście były na bardzo wysokim poziomie, chociaż generalnie sprowadza się wszystko i tak do tego, że niewiele się zmieniło nam, jeśli chodzi o Radę Miasta.
No tak, w przypadku komitetu pana prezydenta 11 mandatów utrzymał. My straciliśmy 2, chociaż powiem, że w 2 przypadkach naprawdę niewiele brakowało. Platforma z 6 zrobiła 7, no i Tomek Nestorowicz powtórzył swój mandat, no i debiutantka w Radzie Miasta, pani Kucharska Dziedzic z Ruchu Miejskiego, wywalczyła mandat.
No i tak będzie teraz wyglądała rzeczywistość.
Tak, jak będzie wyglądała, to zobaczymy.
Oczywiście, że zobaczymy, natomiast skład personalny jest dokładnie taki w tym momencie. Ja się cieszę zawsze, jak pojawiają się debiutanci w Radzie Miasta, bez względu na to, w którym obozie
to jest
wartość dodana, to jest coś nowego.
I też powoli następuje wymiana pokoleń, ktoś nas musi zastąpić.
No i dzień tak to będzie wyglądało.
No, oczywiście.
Nie wypominając nikomu rocznika, jeśli spojrzeć...
Ku mnie też ktoś zastąpi.
W dowody tych, którzy kandydowali po 5 latach następnych.
Tak, natomiast też nie możemy takiej narracji stosować, że jak ktoś już
jak
nawet
stary,
ma wiek emerytalny,
to
się nie daje. Oczywiście, no to o tym decydują wyborcy i zdecydowali.
A jak pan myśli, jak układa się sytuacja w sejmiku? Bo teraz myślę, że oczy wszystkich komitetów, które startowały, są zwrócone na to, co będzie się działo w sejmiku. No, teoretycznie można wyczytać, że wszyscy mówią, że nic się nie zmienia, tak, że koalicja taka, jaka była, daje większość, jeśli chodzi o mandaty, czyli można było powiedzieć, że nic się nie zmieni, aczkolwiek no, rzeczywistość może rysować również zupełnie inne scenariusze.
Rzeczywistość na pewno jest troszeczkę inna. W przypadku sejmiku SLD zrobiło tylko 2 mandaty. PSL też zjechało przecież do 4 mandatów. Pojawiła się nowa siła bezpartyjni, mają 5 mandatów. PiS zrobił też rekordową ilość radnych, czyli 8.
Takich jeszcze nie było do tej pory, oczywiście.
Oczywiście Platforma na dzisiaj może skonstruować taką koalicję, jaką miała dotychczas, czyli SLD, PSL. Ale jak znam życie polityczne, na pewno toczą się rozmowy także z bezpartyjnymi i także z Prawem i Sprawiedliwością. Tu na tym poziomie... Oczywiście, nawet jak istnieją jakieś tam zakazy odgórne, na tym poziomie bywa bardzo różnie. Ja pamiętam, jak powiatami rządziły takie koalicje, o których się w Warszawie nawet nie śniło, co niektórym. Ten potrafił PiS rządzić z Platformą, Platforma z SLD, PiS SLD, z PSL-em. Też dużo weszło komitetów takich niezależnych, tak? Pewnie, że to są działacze z jakąś tam przeszłością partyjną albo przeszłością polityczną czy samorządową, ale to widać, że wyborcy także wybierają, tak jak w przypadku bezpartyjnych, chociaż też na temat tego bezpartyjniactwa ich możemy tu dyskutować godzinami.
Tak.
Większość z nich ma za sobą jakieś tam epizody w polityce. To pokazuje, że są też wyborcy, którzy stawiają na komitety, no, chociażby w nazwie niepartyjne. No i jak będzie w sejmiku, to trudno mi powiedzieć.
Marek Ast wczoraj na antenie Radia Zachód mówił, że jakby według niego wręcz naturalnym koalicjantem mogliby być bezpartyjni.
Ja rozumiem,
dla Prawa
że
i Sprawiedliwości.
Jest za mało głosów, żeby zmontować zarząd województwa, bo
do
tego potrzebne 16, a tutaj mamy do czynienia z 13 głosami, więc takiej koalicji PiS i bezpartyjni brakuje jeszcze 3 mandatów. Czy uda się tej dwójce jeszcze kogoś zachęcić do udziału w koalicji, tego nie wiem, natomiast na pewno będą toczyły się wokół tego rozmowy.
No i myślę, że gorąco jest we wszystkich teraz sztabach wyborczych, a właściwie w strukturach politycznych każdego ugrupowania. Telefony, myślę, że dzwonią cały czas.
Wyborów,
tak? Ale to z całą pewnością. Prezydent Janusz Kubicki ostatecznie 58%. tyle zdobył głosów w Zielonej Górze. No i wiemy, że będzie prezydentem na kolejną kadencję. O Robercie Górskim warto wspomnieć, bo takiego wyniku, jaki udało się zrobić panu Górskiemu, do tej pory chyba w historii miasta nigdy nie osiągnął.
Ja jestem 16 lat radnym i takiego wysokiego wyniku nie było. Nie sądzę, żeby radnemu Górskiemu pomogło wchodzenie po balkonach i wyłamywanie szlabanów. Raczej po prostu skonsumował swój największy sukces, czyli rowery miejskie.
Oczywiście.
Weszły do użytku niewiele przed wyborami, tak, plus ścieżki rowerowe. I myślę, że to dało mu tak duże poparcie.
No, dodajmy, że nie startował z tak zwanej jedynki.
Ale tutaj po prostu wyborcy docenili ten system rowerów miejskich. Cieszy się popularnością, trudno się też dziwić. Zobaczymy, jak to w praniu będzie wyglądało po kilku latach. Natomiast niewątpliwie mieszkańcy odebrali ten pomysł bardzo pozytywnie, co miało swoje odzwierciedlenie w wyniku.
Wynik Sławomira Kotylaka dla pana to porażka Koalicji Obywatelskiej, czy Platformy, czy sukces z tego względu, że pan Kotylak no i tak zdobywa mnóstwo głosów i ostatecznie wchodzi do Rady Miasta?
Znaczy, jego sukcesem jest to, że wszedł do Rady Miasta, tak? Co w mojej ocenie też nie jest jakimś nadzwyczajnym osiągnięciem, skoro był kandydatem na prezydenta. Porażka, dlatego że osiągnął najmniejszy wynik spośród kandydatów startujących na urząd prezydenta. Przed chwilą powiedzieliśmy o wygranej pana prezydenta Kubickiego 58%, ale ja chcę przypomnieć, że kiedy ja startowałem, zrobił 68%, wtedy konsumował połączenie miasta z gminą. To jednak oznacza, że spadł o 10 punktów procentowych. Gdyby Platforma, to jest moje prywatne zdanie, wystawiła na kandydata na prezydenta nie pana Sławomira Kotylaka, któremu gratuluję oczywiście, że został radnym, a na przykład pana radnego Pabierowskiego, który zrobił naprawdę porządny wynik, to na pewno Platforma w wyborach na urząd prezydenta nie miałaby tam niecałych 5%, tylko o wiele więcej. I kto wie, czy nie otarłoby się o drugą turę, ale to już jest teraz political fiction. Fakty są takie, jakie są.
To jest
zmartwienie dla Platformy.
No będą wyciągać pewne wnioski, tak mi się przynajmniej
pomyśleć,
wydaje.
Że jednak człowiek, który jest debiutantem na tym rynku, może nie pociągnąć listy, a mieli do dyspozycji pana Pabierowskiego, który już tę kadencję radnego zaliczył, który cokolwiek by nie powiedzieć.
Pracowity radny.
Pracowity, który ma kontakt z mieszkańcami, ale tak jak już przed chwilą powiedziałem, to jest zmartwienie Platformy. I to także miało swoje potem odzwierciedlenie w wyniku do Rady Miasta. No, pan Kotylak zrobił tylko jeden mandat w moim okręgu.
No i przy okazji okazało się, że chyba nikogo ze struktur Nowoczesnej nie będziemy mieli w Radzie Miasta. Jeśli dobrze liczę i patrzę na kandydatów, to wydaje mi się, że ci, którzy z Nowoczesnej weszli do koalicji, no nie pojawią się.
No, największe szanse miał pan Andrzej Żywien w okręgu numer 5, czyli Śródmieście. Ale przegrał, minimalnie, ale przegrał z panem Machalicą, a dwóch mandatów koalicja na 5 tam nie wykręciła. Nam zabrakło też bardzo niewiele głosów, żeby zrobić tam drugi mandat. No i to wszystkich pogodziła pani Kucharska-Dziedzic, która ten mandat po prostu wzięła i układ jest tam taki, że dwa mandaty ma blok pana Kubickiego bezpartyjni, jeden mandat PiS, jeden dla Platformy Obywatelskiej dla pana Machalicy, no i jeden pani Kucharska-Dziedzic. Tak to po prostu wygląda. Tak działamy to Donta, o której tu pani Tomku nie raz mówiliśmy.
Oczywiście. I to jest metoda, która dla wielu bywa pomocna, ale też jak się okazuje, wielu przez metodę niestety albo stety przegrywa i nie pojawia się w różnego rodzaju strukturach samorządowych, jakie by one nie były. Jeśli chodzi jeszcze o wybory prezydenckie, no to muszę pana zapytać o wynik Piotra Barczaka. Nominalnie więcej chyba głosów niż zdobył pan startując na prezydenta, no ale ostatecznie znaczy dla PiS-u mniej radnych.
Pod kątem proporcjonalnym zdobył ten sam wynik, czyli 18%. A pod kątem wyborów do Rady Miasta mieliśmy 7 mandatów, a mamy 5. Pierwszy raz kandydat Prawa i Sprawiedliwości przekroczył magiczną barierę 10 tysięcy głosów, ale to także wynika z tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli po prostu większa frekwencja. Proporcjonalnie utrzymaliśmy wynik na prezydenta taki, jaki jest, natomiast mówię, niewielką większością głosów straciliśmy 2 mandaty, ale takie jest życie. Takie jest życie. W 2015 roku też mandat w moim okręgu zrobiliśmy tam większością 80 czy 90 głosów. No tak to się po prostu dzieje, tak właśnie.
Wtedy wierzył pan, że będzie druga tura na 100% w kolejnych wyborach.
I ona by była. Ale jak pan pewnie czyta moją opinię, dużo zależało od kandydatów, tak?
Oczywiście. No, jak zwykle, tak.
Sam algorytm jest jak najbardziej rozsądny. skoro w 2015 roku Platforma poparła prezydenta Kubickiego, no to było jasne, że nie będzie drugiej tury. Natomiast ja teraz myślałem, że Platforma wystawi takiego kandydata, który będzie miał większe szanse na zdobycie większej ilości głosów, ale tak się nie stało. Sam algorytm jak najbardziej jest prawidłowy, tylko po prostu jest jeszcze też kwestia kontrkandydatu prezydenta Kubickiego i on też często żywi się po prostu ich słabością.
Będziemy mieli jeszcze jedną sesję w starym składzie?
Tak jest.
Rady?
Następny wtorek, z tego co przewodniczący Urbaniak zapowiedział, będziemy mieli jeszcze sesję w starym gronie. Z prostej przyczyny kadencja obecnych samorządów kończy się 16 listopada.
Tak.
I dopiero wtedy będzie mogła się odbyć uroczysta sesja, gdzie zostanie zaprzysiężony prezydent Kubicki, gdzie zostaną wręczone zaświadczenia radnym, że zdobyli mandaty radnych. Poprowadzi je, z tego co już zdążyłem zauważyć, po raz kolejny pani Eleonora Szymkowiak, radna PiS, ponieważ przepisy radna mówią senior. Radna senior, czyli no, nie wypominając nikomu wieku, najstarszy wiekiem radny rozpoczyna taką uroczystą sesję.
Zapytam o Kazimierza Łatwińskiego, udało mu się zdobyć
mandat? Udało się, tak jest, w okręgu zielonogórskim, czyli powiat zielonogórski plus miasto. Na 6 mandatów, które tam były możliwe do zdobycia, Platforma zdobyła 3, PiS 2. Na czele listy stał mój dyrektor, pan Zbigniew Kościk, zasłużony i znany radny. I zrobił taki wynik, również Kazimierz Łatwiński zrobił taki wynik i reszta kandydatów także, że starczyło to na 2 mandaty, no i jeden mandat wziął blok bezpartyjny.
No to jak wywołał pan dyrektora szkoły, to do szkoły się przeniesiemy, bo stówkę macie już właściwie gotową,
tak? Już jest, naprawdę mamy nadzieję, że już od listopada ruszy.
Firmę cateringową teraz...
Znalazł się operator, tak, i jeszcze tylko musimy dokładnie zliczyć, ilu uczniów chce te obiady jeść, bo no od tego uzależniamy, ile będą kosztowały, to już mniej więcej wiemy. Sądzę, że to jest cena przystępna dla ucznia. Natomiast rzecz polega na tym, że to będzie determinowało, czy zrobimy na przykład jedną długą przerwę obiadową, czy może dwie krótsze, tak żeby wszyscy prostu mogli skorzystać. Uczniowie się o te posiłki pytają, no to jest zupełnie
normalne. Czytałem głosy uczniów, że w końcu trójka stała się szkołą kompletną, można tak powiedzieć, bo to był ten brakujący element.
Oczywiście,
nie było
to była szkoła budowana za czasów słusznie minionych, za towarzysza Gomułki, który miał, jak pan wie, takie minimalistyczne podejście do użytkowych powierzchni i do mieszkalnych. Możemy to obserwować na podstawie chociażby wieżowców na Władysława IV, czy przy amfiteatrze, gdzie dwupokojowe mieszkanie liczy 38 metrów i jest ślepa kuchnia.
I to takie wieżowce.
I tak samo tutaj zbudował salę gimnastyczną, gdzie chyba się komuś pomyliła długość z szerokością, tak? To jest długością, powinno być szerokością, dlatego teraz mamy już normalną salę gimnastyczną. I bardzo fajnie, bo to też jest element atrakcyjny dla uczniów spoza nawet Wielkiej Zielonej Góry. Oni wybierają szkolnictwo w Zielonej Górze, bo po pierwsze jest baza, po drugie jest baza, a po pierwsze bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Też już o tym mówiliśmy, to jest skutek tego programu wyrównywania szans, są dodatkowe godziny dla uczniów, skutek wprowadzenia na wniosek PiS-u przez prezydenta dodatkowej lekcji matematyki. To wszystko później znajduje swoje odzwierciedlenie, tego się nie da szukać. Są to godziny na podciągnięcie się uczniów z niektórych przedmiotów albo na przykład przećwiczenie zadań z matematyki i naprawdę możemy być z tego dumni, zainwestowaliśmy w oświatę, ale to nam przynosi konkretne, wymierne korzyści, ponieważ uczniowie wolą dojeżdżać do Zielonej Góry i korzystać z lepszej oferty.
I niejednokrotnie zostają potem w Zielonej Górze, ale to jest zupełnie inna kwestia.
Nie powiem, że kroplówka, ale na pewno bardzo łakomy kąsek dla Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tak? Z całą pewnością, zwłaszcza, że no, wiemy wszyscy, że dla wielu osób, nie wiem, z Krosna, z Cybinki, Zielona Góra to takie miasto marzenie.
Można tak, było tak jak dla naszych, tym miastem marzeniem zawsze, tak jest. To jest taki naturalny stream, ale dzięki temu no, nie tracimy przynajmniej tych liczbach bezwzględnych mieszkańców. Oni tutaj jak znajdą pracę, czy kupią mieszkanie, czy w KTBS-ach, czy na rynku, czy miejmy nadzieję mieszkanie plus, no to po prostu zostają, załatwiają tutaj swoje sprawy. Też już o tym, panie Tomku, mówiliśmy. Młodym ludziom potrzebne są 2-3 rzeczy, tak? Praca, mieszkanie, infrastruktura społeczna. Chcą mieć żłobek, notabene trzeba będzie te żłobki wybudować w tej kadencji, o co będę apelował do prezydenta
Kubickiego. I będzie to jedna z tych bardzo istotnych rzeczy, które na pewno się pojawią.
Znaczy, w infrastrukturze społecznej to musimy to zrobić. Tak. Po prostu musimy to zrobić. Nie ma o czym rozmawiać w ogóle, tak?
I wszyscy o tym wiedzą.
I są przedszkola, i miejsca parkingowe, i w sumie wtedy już są zadowoleni.
A państwo macie nową stołówkę, a ja oglądałem ostatnio nową salę gimnastyczną, jaką mają dzieciaki do dyspozycji w Ochli. Świetna rzecz też.
Dodam, że ta sama firma budowała.
Nawet nie wiedziałem. Ale jest świetna sala.
Powiem, że tak, nawet patrząc później na tak zwane zastrzeżenia techniczne, to w przypadku tej firmy jest ich mało.
No to znaczy, że firma jest
Były, bo to zawsze się zdarza. Natomiast mało i to taki rzetelny wykonawca, bo u nas ta sala gimnastyczna naprawdę robi wrażenie i oni ją wybudowali z niewielkim opóźnieniem wynikającym z tego, że były matury, tak? No i raczej pracować nie mogą przez 2 tygodnie, bo są egzaminy maturalne. Ale ucieszyłem się, że ta sama firma będzie tym głównym wykonawcą, bo to wiedziałem, że będzie podobny obiekt jak u nas, czyli no, dobrze wykonany.
Za moment pewnie oddana do użytku zostanie, jak jesteśmy przy infrastrukturze sportowej, też zupełnie nowa hala do koszykówki. Wielki obiekt robiący naprawdę kolosalne wrażenie. Ładny architektonicznie, myślę, że tam się idealnie wkomponował w te budynki, które już ma Mosir. No i świetna rzecz dla młodych ludzi, naprawdę. Bardziej... Kolejna rzecz do piłki nożnej będzie musiała powstać taka.
Panie Tomku, no, klasy sportowe ma 7, którego absolwentami, jak tu siedzimy, tak, jesteśmy. I sam pan pamięta. Natomiast oczywiście w innych szkołach, w mojej szkole zdarza się i to często, że są dziewczyny, a przede wszystkim chłopcy, którzy trenują koszykówkę. Taka dla nich baza no jest po prostu idealna. Zresztą to miejsce samo się o to prosiło.
Podobno nie ma takiej drugiej w Polsce, to też jest ciekawostka.
Tak, i tutaj też proszę pamiętać, że no pieniądze rządowe wpłynęły na budowę tego, bo byśmy musieli ponieść większe koszty i bardzo dobrze się stało, że rząd na tą halę dołożył. Ale tam jeszcze uważam, że powinno się znaleźć, o czym też tu dyskutowaliśmy, kryte lodowisko i odkryty basen, bo po prostu ten teren już sam w sobie jest terenem sportowym, rekreacyjnym, jest możliwość rozbudowy parkingu, bo mamy tam jeszcze ziemię i przede wszystkim dobrze skomunikowane.
A potem przyjdzie pora pewnie na stadion, porządny stadion z prawdziwego zderzenia do piłki nożnej, można było powiedzieć, że wtedy w Mosirze mamy komplet, tak?
Ja pamiętam jeszcze przecież za rządów pani Bożeny Ronowicz, jak przyjechało tu szefostwo Polskiego Związku Piłki Nożnej, to oni zwrócili uwagę na takie niesamowite zjawisko. O ile dobrze pamiętam, kadra tych młodzików trenujących piłkę nożną w różnych możliwych stowarzyszeniach i klubach proporcjonalnie była największa co do liczby ludności w Polsce. Tak. Tylko, że później u nas
gdzieś brakowało się, kolejnego elementu.
No miał do wyboru Lechię i no teraz już dajmy na to 2 drużyny, ale później już jego kariera się kończyła.
Tak jest.
Tak. I było wielką szkodą, żebyśmy zmarnowali właśnie ten potencjał, który mamy. Jak pan widzi, no naprawdę mnóstwo chłopaków trenuje piłkę nożną.
No mamy wiele tych szkółek.
Tak, nie mówiąc już o koszykówce, siatkówce. Tak i byłaby bardzo wielka szkoda, gdybyśmy po prostu takich możliwości nie wykorzystali.
No pamiętam wypowiedź prezydenta Kubickiego jeszcze z kampanii, ale potwierdzał to też senator Dowhan. Mówił, że zastanawiałem się żywo nad tym, żeby nie szaleć, nie budować nie wiadomo jakiego stadionu, ale zrobić stadion tam na 5-6 tysięcy osób podobny.
Czy na nasze warunki to zupełnie wystarczy?
Tak, podobny jak ten, który znajduje się w Kołobrzegu, wybudowany kilka lat temu. Stadion jest stworzony w ten sposób, że można tam kolejne moduły do niego dostawiać. On się, jeśli byłaby taka potrzeba, można go rozbudowywać. Taki obiekt na piłkę nożną.
A lokalizację już wskazali?
Myślę, że to są tereny Mosiru na Sulechowskiej. No, miejsce tam trochę jeszcze jest, której boisko stare trzeba będzie zaorać, powstanie.
Tak, albo zaorać i na jego miejscu wybudować.
Tak jest, dokładnie.
Tym bardziej, że miejsce mamy, tak?
I stadion ma być multifunkcyjny, tak żeby mogli tam ćwiczyć i lekkoatleci, i których też nam nie brakuje. I grać piłkarze i pewnie jeszcze inne różne.
No, Państwo, właśnie tylko wrócę do 7 lo. Sam pan pamięta, że lekkoatletyka to była marka.
Oczywiście,
7 liceum i do dzisiaj jest tak. I chwalmy łąki umajone w związku z tym.
I niech tak będzie i wielu mistrzów przecież i Europy, i świata wychodziło właśnie z tej szkoły. Lekkoatletycznej. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu.